Ostatnio zakończyłem stwierdzeniem, iż cielesny pogański naturalizm, będący jakby chlebem powszednim współczesnej mentalności oraz naszej kultury, stoi w istotnej opozycji wobec chrześcijańskiej drogi zbawienia, co w obecnym zamęcie pojęć nie wszyscy widzą dostatecznie jasno. Nowe pogaństwo, które triumfuje dziś zwycięsko na każdym kroku, nie jest jednakże tylko starą filozofią w nowym przebraniu, ale charakteryzuje się pewną subtelnością i swoistym wyrafinowaniem, wypracowanymi poprzez wieki, dzięki czemu utwierdza dziś skutecznie swoje pozycje. Tak więc cielesność, przed którą ostrzega już święty Paweł, może jawić się dziś jako filozoficznie spójna i przekonywująca, i doprawdy elegancka. Zaś w tym samym kontekście nienawiść chrześcijańskiego Boga może również przybrać dziś manierę wytworne. Niemniej jednak chrześcijaństwo, mające od samego początku własną, spójną logikę, domaga się od nas określenia się oraz swoistej jasności wyboru. Pisze o tym wnikliwie, doskonale zorientowany w wielkich tajemnicach antycznej kultury, Romano Guardini. Stwierdza on przede wszystkim, cytuję, iż między pogaństwem i chrześcijaństwem katolickim zachodzi głęboka analogia. To pierwsze reprezentuje elementarną postawę człowieka, otwartego na wszystko, co naturalne. Przy czym natura jest tu normą i nie występuje idea ponadnaturalno-osobowego Boga. W drugim przypadku mamy do czynienia z pełnią chrześcijańskiego spojrzenia, które jest otwarte na wszelki byt, a jednocześnie przemienia rzeczywistość naturalną w rzeczywistość nadprzyrodzoną. Mamy to więc do czynienia z pokrewnymi postawami. Zarówno pogaństwo, jak i katolicyzm są otwarte na pełnię rzeczywistości. Obca jest im postawa subiektywistyczno-arbitralnego wyboru elementów rzeczywistości. W obu przypadkach dominuje świadomość, że chodzi ostatecznie o człowieka. To też zarówno pogaństwo, jak i katolicyzm podejmują wszystkie pytania, jakie człowiek stawia. Pogaństwo stoi jednak, pisze dalej Guardini, w opozycji do katolickiego chrześcijaństwa. Jedno i drugie, przy zastrzeżeniach, o których była mowa, ma przed oczami całość. Jedno i drugie chce objąć cały byt naturalny. Różnica polega na tym, że chrześcijanin potrafi w Chrystusie przezwyciężyć i przemienić świat. Świat, wszystkie rzeczy tego świata, całokształt ludzkiego bytu są dla chrześcijanina podstawą budowania Królestwa Bożego, gdyż wszystko już zostało odkupione przez krzyż. Natomiast dla poganina świat jest w ten czy inny sposób boski. Poganin nie zna, a nawet wręcz zaprzecza istnieniu Boga osobowego Stwórcy, nie przyjmuje do wiadomości faktu krzyża. Tak więc, konkluduje Guardini, stoimy przed epokową decyzją, której prekursorami byli Goethe i Nietzsche. Musimy się zdecydować, czy chcemy Rzymu i Aten, czy też krzyża, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Koniec cytatu. Należy dodać w kontekście powyższego, że zarówno Johann Wolfgang Goethe oraz Fryderyk Nietzsche, który bezmiernie go podziwiał, są właśnie przedstawicielami owego wysubtelnionego pogaństwa, o którym mówiłem na początku. Tradycja owa jednak przedłuża się i rośnie, zachowując pewną jednorodność oraz parareligijną spójność całościowego systemu odniesień, o czym mówił Guardini. Duch Goethego, wykazujący przedziwną nieobecność wszelkiego elementu tragicznego, jak to ukazał Karl Jaspers, zapłodnił wielu wybitnych ludzi, dla których może nie tylko nieobecność krzyża mogła być tak pociągająca. Albowiem również dla Karla Gustawa Junga, jak i dla Misa Eliade, pozostającego pod wpływem Junga, pogański geniusz Goethego był ogromnie pociągający. Dla Junga na przykład Goethe, jego życie i twórczość, był doskonałym przykładem praktycznej realizacji tak zwanego procesu indywiduacji, który można nazwać swoistą samokreacją czy samorealizacją, a który ukrywa agnostyczną strukturę inicjacji. Elementy owego procesu indywiduacji
Jung odkrywa w słynnym Faustie Goethego, gdzie pakt z diabłem jest literackim obrazem tak rozumianego procesu indywiduacji. I gdzie, jak znowu twierdzi Jung, niezbędnym etapem jest właśnie rzekoma integracja rzekomej ciemnej strony psychiki, którą jedynie personifikuje postać Mefistofelesa. Mamy jednak poważne wątpliwości, że to nie tyle pakt z diabłem jest obrazem procesu indywiduacji, co raczej proces indywiduacji jest obrazem paktu z diabłem. Z punktu widzenia chrześcijańskiego życie Goethego było bowiem wysoce niemoralne. Dla Junga jednak punkt widzenia chrześcijańskiej ortodoksji, na przykład na temat doświadczeń seksualnych, nie ma jednak wielkiego znaczenia. Co zresztą nie jest wcale dziwne, skoro jungizm jest naturalizmem do szpiku kości, a tak zwana religijność Junga jest wyłącznie formą subtelnego biologizmu czy materializmu, co wykazała już dokładnie wszechstronna krytyka katolicka. Tak więc nie wszyscy jesteśmy jednego ducha, a w najlepszym razie chodzi o duchy o różnych znaczeniach, gdzie całościowa spójność, a zarazem nieprzystawalność tych znaczeń, zmusza do radykalnego wyboru, o którym mówił Guardini. Amoralizm Goethego mieści się bowiem doskonale w rozległej i spójnej tradycji gnostycznej, gdzie również sympatie masońskie Goethego są bardzo logiczne, skoro myślenie gnostyczne formuje ducha masonerii. Jest więc i całkowicie logiczna w tym kontekście sympatia Junga wobec Goethego. Junga jako być może najbardziej wpływowego gnostyka XX wieku. Tak właśnie formuje się jednorodna tradycja o całościowym oglądzie świata. Chrześcijanin jednak musi dokonać wyboru. Albowiem cielesność, choćby subtelna i genialna, pozostaje jednak drogą śmierci, gdyż to, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Jeśli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli. Wrócimy do tego w kolejnej audycji.